Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam wszystkich serdecznie i zapraszam na spotkanie z autorem książki Lekarz z Auschwitz, panem Szymonem Nowakiem, do którego zadzwoniliśmy z radia. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Lekarz z Auschwitz, prawdziwa historia Józefa Belerta, który zorganizował szpital dla prawie 5000 osób w największym obozie zagłady świata. Tak zatytułowana, jeśli przeczytać wszystko, co jest na okładce, jest ta książka. Witam serdecznie autora, pan Szymon Nowak, autor już kilkunastu prac historycznych, tak? Pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN.
Tak. No już mam na koncie bodajże chyba 20 nawet książek i takich mniejszych broszur, ale w sumie łącznie 20 tytułów.
Żołnierze wyklęci, Powstanie Warszawskie to chyba główne takie obszary pana zainteresowań historycznych i też publikacji, tak?
Tak, jakoś tak się złożyło, że i Powstanie Warszawskie i dzieje żołnierzy wyklętych jakoś bliskie mojemu sercu są od wielu lat, więc no, swoje zainteresowania przełożyłem naturalnie na ten dział historyczny.
Więc jak to się stało, że zainteresował się pan postacią doktora Józefa Belerta, który pozostawił niewiele śladów po sobie, poza tym no, ogromnym pomnikiem, prawda, że z prawie 5000 osób 4400 udało się uratować w bardzo ciężkim stanie, zorganizował ten szpital. Jak to się stało, że postanowił pan właśnie na nim się skupić i na całej tej historii?
Właśnie postać Józefa Belerta była, znaczy jest i była i jest bardzo mało znana. Może rok temu na wiosnę trochę ukazało się o nim w internecie jakieś drobne notatki, takie przypomnienia. I chyba dzięki temu ja zainteresowałem się tym tematem głębiej. To również był rodzaj współpracy między mną a wydawcą. I razem postanowiliśmy spróbować zgłębić ten temat i spróbować właśnie napisać i wydać książkę o Józefie Belercie. On faktycznie był bardzo skromną osobą. W ogóle nie zostawił wspomnień i relacji po sobie. Jakieś drobne jego dzieła to są takie suche raporty właśnie z działalności tego szpitala w oswobodzonym Auschwitz. Jedynie to można znaleźć ewentualnie jakieś dokumenty tutaj w wojskowym archiwum w Rembertowie.
On też w pana książce zajmuje takie skromne miejsce, powiedziałabym. Jest ważny, w pewnym momencie najważniejszy, ale pan opisuje wszystkie zdarzenia, które działy się wokół, prawda? On jest właściwie w kilku epizodach tylko tutaj przedstawiony, bo zaczynamy no jeszcze w roku 44. Jest taki, można powiedzieć, obraz Auschwitz, ale także Powstanie Warszawskie, w którym nasz bohater bierze udział. I później prezentuje pan różne sytuacje, marsze śmierci, wyzwolenie obozu, ale on gdzieś tam się pojawia w takich drobnych epizodach.
Tak, właśnie dzięki takim drobnym opowieściom na podstawie relacji świadków wydarzeń chciałem przedstawić, co to było w ogóle Auschwitz, bo być może dzieci czy młodzież nie są w Polsce dokładnie zorientowane, co to było Auschwitz. Kiedyś były, pamiętam, wycieczki chyba w szkole podstawowej nawet, wycieczki prawie obowiązkowe do tego muzeum. I teraz to chyba zanikło i tak naprawdę być może duża część społeczeństwa nie jest sobie w stanie wyobrazić, co w zasadzie żołnierze sowieccy wyzwolili w styczniu 45 roku. Bo, znaczy, może tak, może słowo Auschwitz to kojarzy się prawie wszystkim, ale nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, co tam zastali ci wyzwoliciele. Że to była, no, to była umieralnia. Tam były stosy trupów, nie było jedzenia, wody, lekarstw. I to było około 4800 więźniów ciężko chorych, umierających, których należało, no można w dzisiejszych czasach hospitalizować, ale w tamtych warunkach nie było to możliwe oczywiście. I dlatego należało ich, tych byłych więźniów, jak najszybciej ratować.
Doktor Józef Belert podjął się tego, sam zaproponował, zgłosił się, miał już prawie 60 lat, ogromne doświadczenie i był, jak się okazuje, świetnym organizatorem. My dzisiaj, oczywiście zachowując poczucie skali, ale chyba trochę lepiej rozumiemy te wszystkie dylematy, które wtedy się pojawiły, że to są chorzy, na których dokonywano eksperymentów medycznych, że tyfus czy inne choroby mogą się rozpoczynać rozprzestrzenić, jeśli ich przewieziemy na przykład do Krakowa, prawda? Sama w ogóle skala tego, żeby zorganizować nagle, bez żadnych środków, przy bardzo trudnym dostępie do leków, no w ogóle właściwie z ochotników tylko korzystając, szpital na prawie 5000 osób, w stanie tak ciężkim, że to byli więźniowie, których jakby nie zakwalifikowano do marszów śmierci, prawda? Czyli oni właściwie byli w stanie agonalnym, prawie wszyscy.
Dokładnie tak. Oni praktycznie, można powiedzieć, dogorywali. Dogorywali na tych łóżkach. Duża część nie mogła, nie miała siły w ogóle podnieść się, aby załatwić jakieś własnych potrzeb fizjologicznych, czy zjeść coś, napić się. Więc to była umieralnia i Józef Bellert, były lekarz Legionów Polskich, były lekarz, chirurg z Powstania Warszawskiego. On decyduje się, aby zwołać zespół takich samych ochotników jak on i jechać, spróbować zrobić porządek w tym obozie i uratować jak najwięcej istnień ludzkich.
Powiedział pan zrobić porządek. Ja tu przywołuję z pamięci w tej chwili takie obrazy, które pan zawarł w tej książce. Pierwszy, konie, które nie chcą iść, nie chcą ciągnąć wozu, nie wiadomo dlaczego. One trochę tak jak ta oślica Baala w Biblii, prawda? Zaparły się, nie pójdą. I dopiero później ludzie się przekonują, że, bo to jest styczeń, że pod warstwą śniegu po prostu są ciała zamarznięte, trupy. Czy chociażby tak? To był fakt taki gdzieś odnotowany?
Tak, oczywiście tak. To ci ochotnicy z Brzeszcz, jeden z nich opisał tę sytuację, że właśnie wjechali sobie saniami na teren obozu, ale zaraz za bramą przy wizji komendanta konie stanęły i nie chciały dalej ruszyć. Dopiero właśnie później ktoś zauważył, że zaspy śniegu, które z daleka wydawały się zaspami, to jednak to są ludzkie ciała przysypane śniegiem i przymarznięte do podłoża. Żeby je oderwać, to trzeba było specjalne jakieś szufle do odgarniania śniegu, czy takie łopaty do węgla na przykład, żeby oderwać te przymarznięte ciała od ziemi i uprzątnąć, żeby mogły te sanie dalej wjechać.
Też oczyszczanie baraków, a więc wynoszenie ciał, ale też zeskrobywanie warstwy kału, krwi, tego wszystkiego, co tam się wręcz stopiło z podłożem, prawda? Te prycze, które były przebudowywane, żeby można ich było użyć w szpitalu, rozcinane, żeby były parterowe, ale to wszystko to było jakby zdrapywanie ogromnej, cuchnącej, bo to też jest podkreślane, warstwy, no przede wszystkim kału, krwi, potu.
Tak, no bo i tak jak wspominałem, ci ludzie nie mieli sił, żeby podnieść się za własną potrzebą, więc brzydko mówiąc, robili pod siebie, załatwiali swoje potrzeby pod siebie i nikt nie był w stanie po nich sprzątać, więc bardzo często oni umierali w tym swoim kale. I dopiero ten zespół Józefa Bellerta, ci ochotnicy, między innymi z Brzeszcz, koło Oświęcimia, ale także właśnie ochotnicy z PCK, których Bellert przywiózł ze sobą z Krakowa, oni dopiero wzięli się ostro do pracy właśnie, żeby zorganizować te sale chorych. To należało wyczyścić te sale obozowe, czyli wynieść zmarłych, pochować ich później, wyczyścić te prycze, też tak jak pani wspomniała, podzielić, bo prycze piętrowe nijak się miały do szpitala, bo to jednak koniecznie było przerobić je na prycze takie normalne, znaczy na łóżka normalne, czyli takie parterowe, powiedzmy.
No tak, żeby pielęgniarki miały dostęp, lekarze
tak,
w ogóle.
Bo zresztą, żeby chorzy mogli w razie czego nawet zejść później już ozdrowieńcy, a z prycz piętrowych to nie wiem, w jakim by trzeba być kondycji fizycznej, żeby zeskoczyć z trzeciego piętra, na przykład pryczy piętrowej, bo takie były często w obozach, nawet nie dwu, tylko trzy kontynentacyjne te łóżka.
I to są świadectwa, tak?
Tak, to są świadectwa tych właśnie też ochotników, że oni musieli właśnie zrywać tą polepę, glinę zmieszaną właśnie z kałem, z moczem, z krwią, z potem, zrywać do gołej posadzki. To baraki w Brzezińce to były ustawiane na gołej ziemi. To nie to, co baraki murowane w Oświęcimiu, więc należało to do gołej ziemi zerwać. I dopiero wtedy można było wnieść czy wpuścić chorych do tak odnowionej sali.
Opisuje pan też, jak trudny był chociażby transport więźniów chorych psychicznie, prawda? ale także jaka była sytuacja wtedy, kiedy oni już byli leczeni, mówię o byłych więźniach, że pozostały jakby takie ślady też w psychice w tych grupach więźniów, chociażby blokowy, który nie chce się zrzec swojej funkcji, czy też uważa się cały czas za zobowiązanego do tego, żeby za pomocą pałki pilnować porządku na sali.
Tak, to były, no już wyłączając tych chorych psychicznie, których właśnie Beller postanowił w pierwszej kolejności wraz z matkami, z dziećmi, czy kobietami brzemiennymi, to w pierwszej kolejności postanowił wywieźć w ogóle z Oświęcimia psychicznie chorych, żeby nie stwarzali problemów, no i nie stanowili zagrożenia na przykład pożarowego. Ale wszyscy, praktycznie wszyscy byli więźniowie, mieli jakieś wypaczenia psychiczne, bo oni na przykład bali się ciągle głodu, mimo że było, jak już Sowieci wyzwolili Oświęcim, to zorganizowali jakieś kuchnie polowe dla tych chorych, ale ci byli więźniowie cały czas bali się, że powróci głód. Oni chowali jedzenie w siennikach, pod poduszkami i to nie dało rady ich przekonać, że już tego głodu nie będzie, bo pomni doświadczeń obozowych ciągle mieli właśnie myśl, że jednak mogą wrócić Niemcy i wtedy wszystko zacznie się od nowa, łącznie z głodem. Inni bali się w ogóle lekarzy, pielęgniarek w białych fartuchach, bo właśnie doświadczenia medyczne stosowane przez SS-manów, przez Niemców również zostawiło ślad w psychice tych ludzi. Bali się łaźni nawet, bo słowo łaźnia w obozie kojarzyło się z komorami gazowymi. Także tego wszystkiego, czego bali się oswobodzeni więźniowie i co zostawiło ślad w ich psychice, to można by długo wymieniać. Zastrzyków się bali, bo myśleli, że to jest ten zastrzyk fenolu w serce, który uśmierca ludzi.
No tu jest kilka też takich obrazów, jak chociażby jednego byłego więźnia, który już później transportowany wszędzie widzi kapo, prawda? Nawet w kobiecie w chustce, że o to kapo, to z naszego bloku, strzelajcie, bo to kapo. Albo też chłopca, który jest prowadzony przez swoją nową opiekunkę, pielęgniarkę zresztą do kostnicy. Doktor Bellert pyta, dlaczego pani to zrobiła, jak pani mogła? A ona tłumaczy, że ten chłopiec musiał zobaczyć, że są też ludzie, którzy umierają, a nie mają ran po kulach. Bo uważał, że wszyscy w mundurach to są po prostu jakieś anioły śmierci i strasznie się bał. To prawdziwa historia, jak się domyślam, bo to chyba nie da się wymyślić czegoś takiego.
To również właśnie kobieta spod Oświęcimia. Znaczy, bo był taki proceder, że w pierwszym momencie te małe dzieci kilkuletnie, które nie znały nawet często swojego imienia, nazwiska, po prostu ci ochotnicy skrzyknęli mieszkańców pobliskich wsi, i po prostu ci ludzie, rodziny zabierały te dzieci. I właśnie jednym z takich dzieci jest ten chłopczyk, który musiał zejść do kostnicy własnoręcznie, dotknąć trupa, poszukać, czy nie ma śladów po kul, żeby się przekonać, że ludzie mogą umierać w normalny, naturalny sposób, a nie tylko od niemieckiej kuli.
Pan swoją narrację, tak jak już powiedziałam, zaczyna trochę wcześniej, przed wyzwoleniem jeszcze, prawda? Z jednej strony właśnie widzimy migawkę z Powstania Warszawskiego, z doktorem Bellertem w jego tamtejszym szpitalu, a z drugiej strony widzimy Auschwitz też w tym takim schyłkowym już, można powiedzieć, okresie, przed likwidacją, przed ucieczką. I tutaj są też takie obrazy, no po pierwsze marsze śmierci jakoś tam pokazane, ale po drugie takie dwa rozdzialiki, jak polowanie i wspaniałomyślni. Polowanie na ludzi, na których zastawia się zasadzkę, jakby otwiera karmik, tak? To znaczy otwiera magazyn z żywnością i czeka, aż przyjdą więźniowie, zakradną się, żeby do nich strzelać. Taka zabawa.
Tak, to również jedna z więźniarek zostawiła świadectwo, że Niemcy przygotowali taką pułapkę sobie dla zabawy. Chociaż to już mówię, to już było tuż przed wyzwoleniem i w zasadzie ta dyscyplina tych strażników już była zachwiana. Część pouciekała, część została. Ale właśnie ci, co zostali, to sobie dla zabawy zrobili polowanie dla ludzi, otworzyli właśnie magazyn z żywnością i czekali. I kiedy ci więźniowie głodni, niemiłosiernie głodni, podpełzli pod ten magazyn żywnościowy, żeby złapać kawałek chleba, to oni sobie strzelali dla zabawy do ruchomego celu i tak położyli jeszcze mnóstwo trupów.
Ten drugi rozdział, o którym wspomniałam, to taki moment, kiedy każą wystąpić Żydom, część występuje z szeregu w czasie apelu i potem odchodzą gdzieś z nadzieją, że wyjdą z obozu i cisza właściwie, żadnych strzałów, więc wszyscy myślą, o, udało im się faktycznie, a tymczasem wręcz przeciwnie, po prostu infernalne, jakieś piekielne sceny pan opisuje tutaj.
No, niestety tak było, tu również zostało, znaczy znalazłem świadectwo, że właśnie w tak makabryczny sposób Niemcy potrafili się również chyba zabawić ludzkim kosztem, bo właśnie niby SS-mani wspaniałomyślnie darowali Żydom życie, tym, którzy jeszcze zostali w obozie, kazali wystąpić. Tam wystąpiło chyba, nie wiem, 200 osób czy 150 i powiedzieli, że ci Żydzi będą przetransportowani ciężarówkami do obozów pracy tam dalej na zachód. Oczywiście to była tylko podpucha i ci Żydzi, którzy wystąpili, ich popędzono na koniec obozu i tam zamiast ciężarówek to czekali na nich niemieccy oprawcy, którzy bez strzałów zamordowali tych Żydów różnymi narzędziami, młotkami, jakimiś metalowymi pikami, siekierami, nożami, żeby właśnie nie było słychać strzałów, żeby nie spłoszyć innych więźniów jeszcze.
Ja tak jak pan mówi, będąc dzieckiem ze szkołą, pojechałam do Auschwitz-Birkenau. Pamiętam oczywiście, ale chyba jeszcze nie byłam w stanie wtedy zrozumieć, co to było, co się działo i nawet te stosy okularów czy butów, chociaż tkwią w pamięci od tamtych czasów, nie do końca do mnie przemówiły. Natomiast przyznaję, że im jestem starsza i czytając takie jak pana właśnie świadectwa, odrobinę fabularyzowane opowieści, ale oparte na faktach, na świadectwach, właściwie coraz mniej rozumiem. Znaczy wydaje mi się, że to się nie mogło wydarzyć. Nie to, że kwestionuję, ale po prostu wydaje mi się to wręcz nieprawdopodobne, żeby coś takiego się wydarzyło, co się wydarzyło.
Znaczy tak, niemiecki obóz Auschwitz wymyka się spod jakiejkolwiek kwalifikacji, nie wiem, myślowej, rozumowej. Normalny człowiek nie jest chyba w stanie tego zrozumieć. Ale to nie tylko to. Pamiętajmy o rzezi woli, gdzie w ciągu chyba 2-3 dni Niemcy zamordowali 60 tysięcy cywilów, warszawskich cywilów po wybuchu powstania. I ci ludzie nawet nie sięgnęli po żadną broń, nie wywiesili biało-czerwonych flag. To wypełniając szaleńczy rozkaz Hitlera, Niemcy byli w stanie zamordować kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tylko dlatego, że Polacy chcieli żyć po swojemu w niepodległym państwie.
Bohater pana książki, tak jak mówię, taki cichy bohater drugiego planu, czyli dr Józef Bellert, no można powiedzieć, że ocalał, tak o sobie mówi, prawda, że mnie się udało, pół mojego szpitala Niemcy wymordowali albo wywieźli do obozów, dlaczego ja ocalałem, jestem to winien, żeby służyć dalej. On nawet już jako bardzo starszy pan nie tylko chodził, leczył, ale nawet palił w piecu swoim podopiecznym i pacjentom, tak?
No to chyba przykład takiego polskiego Samarytanina, który do końca swojego życia był wierny tej przysiędze Hipokratesa i jeśli mógł chodzić, to chodził do chorych, robił właśnie za nich zakupy, rozpalał w piecu, do samej emerytury, można powiedzieć, tak działał.
To, czego dokonał w Auschwitz, to było naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Grupa lekarzy, pielęgniarek, ochotników, nie zawsze wykształconych, prawda? Część lekarzy to byli więźniowie też byli, którzy w warunkach, no jak już mówiliśmy, skrajnego wycieńczenia, chorób, rzeczywiście bardzo poważnego stanu, ogromnej ilości, prawie 5000 pacjentów, prawie bez leków. On oczywiście się starał, zdobywał i leki, i żywność. To tutaj też jest opisane. Trochę jak Janusz Korczak dla swojego sierocińca. On jeździł i przywoził kartofle. Zdobywał na różne sposoby. Odpowiadał na listy, co pan opisuje. Domyślam się, że to też są fakty, tak? Że on odpowiadał na każdy list osobiście i czasem to się okazywało właśnie zbawcze dla tego, co robił.
Znaczy, na początku tak, odpisywał osobiście, później już miał ludzi od tego, czyli jakąś tam kancelarię, jakieś kobiety, między innymi jego córka, która również działała w tym szpitalu, to odpisywała na listy.
No i działał też, i wszyscy oni działali w warunkach wieży Babel, to znaczy bardzo międzynarodowego towarzystwa, które się nie potrafiło często ze sobą porozumieć. Tu jest opisany przypadek, kiedy lekarz Węgier opisuje stan pacjenta i nikt nie jest w stanie tego przeczytać. Dopiero po kilku tłumaczeniach, po znalezieniu kilku osób dochodzą do tego, co tam właściwie jest napisane i muszą się pomiędzy sobą porozumiewać po francusku. No Bellert znał francuski, rosyjski, ludzie wtedy pewnie się porozumiewali, wszyscy trochę znali niemiecki, ale jednak to były też problemy z tym, prawda?
No oczywiście, no właśnie przykład takiego języka węgierskiego, że no, to nie był taki powszechnie znany w Polsce język, więc żeby te medyczne zwroty przetłumaczyć, to już tak, były takie przypadki, że przez kolejnego tłumacza, którego z kolei dopiero można było odszyfrować to, co ten lekarz z Węgier zapisał.
Bardzo pięknie pan też opisuje taki trochę lęk młodych pielęgniarek, dziewczyn, które no przecież po przeżyciu wojny i różnych strasznych sytuacji i zadań boją się tego pierwszego dnia, kiedy pójdą do pacjentów. Też są takie opisy, świadectwa tych pielęgniarek?
Tak, tak. Właśnie chyba najwięcej relacji pozostawiły po sobie pielęgniarki i sanitariuszki, które tam pracowały. One były młode, być może inaczej trochę spoglądały na tą całą sytuację, ale też były przypadki, że niektóre miały chęć po przekroczeniu progu zrobić w tył zwrot i uciec, bo nigdy nie wyobrażały sobie czegoś takiego. Chociaż przeszły różne szpitale, jakieś wojenne, to jednak ten szpital zorganizowany przez Polaków w oswobodzonym Auschwitz to wymykał się w ogóle spod jakichkolwiek porównań.
Jest tutaj też scena odnalezienia lekarstw, ale też w tym samym miejscu ludzkich preparatów, przerażająca.
Tak, to też fakt, że te pielęgniarki szukając lekarstw znalazły jakiś magazynek SS, gdzie tam były lekarstwa przytrzymywane, oczywiście nie dla więźniów, tylko dla strażników bardziej, dla komendanta i asesmanów. Ale wśród tych lekarzy znalazły również dziwne rzeczy, spreparowane w słojach, w formalinie, jakieś płody ludzkie w różnym stadium rozwoju. To ich właśnie również przeraziło, bo nikt nie przypuszczał, że Niemcy coś takiego mogą robić w Auschwitz. Oczywiście kosztem więźniarek, bo musiały prawdopodobnie usuwać ciążę, żeby stworzyć taką kolekcję płodów.
Jeszcze jeden obraz przywołam, kiedy doktor Bellert po prostu siedzi wieczorem, pracuje, przychodzi do niego młoda pielęgniarka i mówi, że nie może dać zastrzyku domięśniowego. I on mówi, a to kto cię uczył, jak cię uczył, prawda? I schodzi z nią do pacjentki. I okazuje się, że rzeczywiście on też nie może, nie potrafi.
Tak, to właśnie ta pielęgniarka zostawiła relację, że no, zazwyczaj wszyscy współpracownicy dobrze oceniali Bellerta, ale ona jedna zostawiła takie świadectwo, że może nie to, że ma za złe mu, ale po prostu w pewnym momencie on złość wyładował na niej, tylko dlatego, że ona nie potrafiła zrobić zastrzyku w ramię pacjenta, a nie mogła zrobić, bo w zasadzie to były kości obciągnięte skórą. Nie było nawet tkanki, odrobiny tkanki mięśniowej, żeby wbić igłę. No i Bellert ją zbeształ, można tak powiedzieć, ale poszedł z nią, żeby jej udowodnić, że jednak można zrobić zastrzyk. Ale kiedy zobaczył ciało tej pacjentki, to za nie mówił i przeprosił tą swoją pielęgniarkę. On również nie zrobił tego zastrzyku.
Tu są różne przykłady. Dziewczyna 18-letnia, która waży 19 kilogramów. Czy też ta historia też z Bellerta i młodej, małej właściwie Julki, dziewczynki, która po prostu po tak długotrwałym głodzie, wycieńczeniu, jej organizm nie potrafił sobie poradzić, prawda? I nie potrafiła odzyskać sił. Takie pożegnanie.
No, tak, no niestety, mimo tego, że większą część ludzi udało się uratować, to jednak do lipca byli tacy, co umierali. Też przykład jest na przykład powstańców Warszawy, bo tam część warszawiaków po powstaniu została przewieziona do Oświęcimia i między innymi powstańcy Warszawy. I kilku z nich dumni byli, że są z Warszawy, że są powstańcami, ale oni również nie doczekali zdrowia i zmarli w tym obozie.
Wszystkie te sceny, historie, o których ja opowiadam, a o których można przeczytać znacznie obszerniej, To są właśnie takie opisane sytuacje z dialogami, z opisami. Popróbował pan beletryzować jakoś te opowieści, tak pokazywać i muszę przyznać, że z dużym powodzeniem. To znaczy są to takie opisy, które bardzo działają na wyobraźnię, a jednocześnie są stonowane. Wielkie gratulacje, jak się to panu udało. Nie chcę już do końca dociekać, co było relacją, co z czego, co musiał pan w jakiś sposób dopowiadać, bo myślę, że jednak przede wszystkim tutaj fakty były, nawet pewnie to tak się domyślam, fakt taki, że ptaki omijały Auschwitz i Birkenau.
Tak. To zostawiła akurat w swoich wspomnieniach ten fragment opisała córka Beleta, Zofia, że właśnie no ona zauważyła, ale i wszyscy lekarze czy pielęgniarki i pacjenci dawali świadectwo, że właśnie nad obozem panuje cisza, bo ptaki nie wlatują w ten obszar śmierci. Znaczy mówimy o Birkenau, bo w Auschwitz może było trochę inaczej, bo to było w centrum miasta. Ale Birkenau to jest nawet do dzisiaj, no, to ogromna przestrzeń odrutowana, zabudowana barakami i tam właśnie te ptaki nie wlatywały, czując śmierć. Ja jeszcze powiem, bo byłem rok temu na wiosnę w Oświęcimiu i tam nawet wtedy czułem ten zapach śmierci, no niestety, tak trzeba to nazwać. Nie wiem, ktoś opisał to, że to jest właśnie zapach palonego ludzkiego tłuszczu, ale taki mdły, słodki zapach, on się nawet do dziś dnia unosi przy Auschwitz.
Tam nawet jak pan pisze, dzikie zwierzęta nie wchodziły, prawda? Tylko szczury. Ze zwierząt
Tak,
tylko
no,
szczury
tak,
tam.
szczury, no bo wiadomo, szczury zjadają nawet ludzi, więc te zwłoki niepochowane to wabiły szczury, a innych zwierząt nie można było uświadczyć.
A proszę powiedzieć, jak pan się czuł z tym fabularyzowaniem, beletryzowaniem, tworzeniem jakichś własnych jednak mimo wszystko obrazów, emocji, wybieraniem bohaterów? Jeżeli mamy Marsz Śmierci, to mamy konkretną dziewczynę, która idzie, pomaga innej. No jest jakaś dramaturgia, sceny wyzwolenia obozu, na przykład ten czołg, który został rykoszetem trafiony, zjechał do rowu, jak pan pisze, trafił w płot, który zgiął się w śmieszną harmonijkę. Ja myślę sobie, śmieszną. Skąd pan wie, że śmieszną? To z jakiejś relacji
Nie,
było.
akurat to ten, znaczy no wiadomo, że wyzwolenie było i były czołgi i były niemieckie bunkry, ale akurat tą harmonijkę to sobie, że tak powiem, no, w jakimś sensie wymyśliłem.
Czyli trochę pan po prostu próbował jednak puścić własną
No
wyobraźnię,
nie,
tak? Nie.
oczywiście, tak, bo znaczy ja jestem historykiem i być może napisałbym całą tą sytuację w sposób historyczny, ale to nie było naszym zamiarem, bo wydawca chciał, żeby książka mogła przemawiać praktycznie do każdego czytelnika, a nie tylko pasjonata historii, więc postanowiliśmy napisać to właśnie w taki sposób, zbeletryzowany, z dialogami. Oczywiście większa część książki, nie wiem, może 80%, 85%, to jest na faktach autentycznych i ma swoje poparcie w jakichś wpisanych relacjach, świadectwach,
No ale potworzył
ale
pan właśnie takie obrazy, które bardzo zapadają w pamięć, uderzają w emocje, pięknie spuentowane. Ja, chociażby tego lejtnanta, który przy wyzwoleniu obozu czuje, że ktoś na niego patrzy, prawda? I nagle to, nie wiem, może ktoś to opowiedział, i nagle widzi zwłoki człowieka nieżywego, ale ten wzrok czuje na sobie.
to też opisał to właśnie ten lejtnant, który wyzwolił i był jednym z pierwszych w obozie, że znalazł takie ciało, któremu ktoś, nie wiem, nasypał śniegu czy lodu do gardła, czy po prostu on umarł z otwartą buzią, a padający śnieg zasypał mu usta.
I to wszystko w książce Lekarz z Auschwitz, prawdziwa historia Józefa Belerta, książce, która znacznie przekracza właśnie ten opis biografii naszego bohatera, ale może zakończmy rozmowę właśnie taką jeszcze krótką rozmową też o samym Józefie Belercie. To jest taki cichy bohater chyba właśnie, prawda? On zresztą zmarł na raka właściwie kilka miesięcy czy rok po tym, jak odszedł na emeryturę. Do końca pomagał ludziom.
Tak, no, można powiedzieć, że on praktycznie od początku pomagał ludziom, bo studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim jeszcze w czasie zaborów. Tam od razu się włączył w jakieś działania konspiracyjne, strzelca, na przykład organizacji strzelec, ale też brał udział w strajkach gimnazjalnych w szkołach kieleckich w 1905 roku. Czyli to no, cichy bohater, ale od od razu praktycznie związany z walką o niepodległość Polski i z ratowaniem ludzi. On był właśnie lekarzem, najpierw sanitariuszem, później lekarzem w Legionach Polskich, później lekarzem w Chęcinach, w Inczowie. W czasie wojny bolszewickiej również był lekarzem w jakimś szpitalu wojskowym. W 1939 także był w szpitalu polowym. Także no, jego historia to tylko leczenie i ratowanie ludzi praktycznie od początku.
Potem wspomniane już Powstanie Warszawskie, potem obóz w Pruszkowie, stamtąd właśnie do Auschwitz. No i później znowu buduje wielki szpital, a kończy swoją karierę zawodową gdzieś w przychodni. Jakoś to tak wyglądało.
Przed emeryturą to był lekarzem w przychodni w krakowskiej dzielnicy.
Wnuk lekarza z Rygi, syn oficera carskiego, tak?
Tak.
I polski patriota od gimnazjum, taki rzeczywiście aktywny.
Przynajmniej od gimnazjum, od 1905 roku.
Mm-hmm. Niezwykła postać i no, takie wspomnienie gdzieś ukryte w tej właśnie historii, tak naprawdę chyba jednak przede wszystkim tego miejsca Auschwitz i Birkenau i tych losów, które tam się dokonały i wydarzyły. Także bardzo dziękuję, gratuluję tej książki, bo myślę, że jest ważna nawet dla kogoś, kto już tam niby wie i słyszał i czytał, po to, żeby na nowo zrozumieć, co tam się tak naprawdę działo. Myślę, że się to panu bardzo udało.
Dziękuję bardzo za miłe słowa. No, ja uważam, że to w ogóle ta historia, nie tylko Beleta, ale właśnie tego obozu po wyzwoleniu, co tam się działo, to jest znakomity materiał na film fabularny i mam nadzieję, że ktoś podejmie się tego tematu, żeby opowiedzieć właśnie ludziom, co Polacy, co kilkudziesięciu Polaków zdołało zrobić od zera praktycznie w oswobodzonym obozie i ile istnień ludzkich zdołali ci ochotnicy, lekarze, pielęgniarki, sanitariusze ocalić dzięki swojej pracy.
Z początku bez żadnych honorariów, że tak powiem. Prawda? Bo tak, dopiero później tak, zaczęto im płacić. To byli ochotnicy.
Oni się nie oglądali, tak, oni się nie oglądali na pieniądze, bo duża część tych ludzi z tego zespołu Józefa Belerta to byli uchodźcy z Warszawy, których Niemcy wywieźli po powstaniu do Krakowa. I oni, można powiedzieć, że stracili wszystko oprócz życia i im nie zależało wtedy chyba na pieniądzach zupełnie. Ale mimo wszystko, mimo takiej sytuacji, nadal chcieli ratować innych.
Bardzo serdecznie dziękuję i za tę rozmowę. Pan Szymon
dziękuję
Nowak,
również.
Dziękuję bardzo. Autor książki Lekarz z Auschwitz. Prawdziwa historia Józefa Belerta. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. A książkę wydało wydawnictwo Zona Zero. I to jest nowość wydawnicza. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.